Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam, pozdrawiam całą rodzinę Radia Maria. Witam wszystkich rolników na naszym cotygodniowym spotkaniu. Proszę Państwa, pogoda piękna. U nas tu już dawno po żniwach. Rolnicy próbują sprzedać zboże. Ceny są zaskakujące, od 400 do 430 pszenica. Oczywiście ceny te w tych najwyższych stopniach glutenu. A rolnik dostaje 360, 370, 380, o życie nie wspomnę. Pszenżyto również w granicach 300 zł. Ceny są, jeżeli chodzi o tłuszcz trzody chlebnej, spadły o 10 groszy. Mamy 4,60, 4,50 za kilogram. No, w momencie, kiedy było 2,80, to tak, ale na dzień dzisiejszy sytuacja się troszeczkę zmieniła i ceny idą, jak to mówią rolnicy, panie, z dnia na dzień lecą na łeb, na szyję. Tak mówią rolnicy. To nie ja mówię, tylko mówię tak, jak powtórzyłem w cudzysłowie to, co mówią rolnicy. A dzisiejsze dni wielkich dziękczynień, dożynki decyzjalne, dożynki powiatowe, gminne w całej Polsce dzisiaj się odbywają. Również diecezja toruńska przeżywa swoje dożynki, również w Lidzbarku Welskim, województwo kujawsko-pomorskie, dziękuję za zebrane plony w Czernikowie i można by było wymieniać za tydzień nasze krajowe dożynki, ogólnopolskie dożynki u Matki Bożej Częstochowskiej, te chłopskie dożynki stworzone w 1982 roku przez rolników. Cieszymy się, że nie we wszystkich parafiach czy diecezjach w tym dniu są dożynki. Cieszymy się z tego, że uszanowano to nasze prawo do tego, aby w jeden dzień w roku być razem tam u Matki Bożej Jasnogórskiej. Zaczynamy to w tym roku również, jak zwykle, o godzinie 18:00 mszą świętą. Następnie czuwania, Droga Krzyżowa czuwania, pasterka o 12:00 w nocy i od godziny 8:00 rano już te wszystkie uroczystości zakończone mszą świętą, dziękczynną, która tam u Matki Bożej będzie sprawowana. Od kilku lat, proszę Państwa, chcieliśmy, aby w czasie dożynek udało się zrobić jakieś takie spotkanie. Nie udaje się to w te takie sympozja. Ale w tym roku Koalicja Polska Wolna od GMO chciała zaproponować informacje na temat tego, co się dzieje z GMO w naszej ojczyźnie. O informacje na ten temat bardzo proszę pana doktora Zbigniewa Hałata, który dzwonił do mnie i mówił, że udało się właśnie w Częstochowie w czasie dożynek dać możliwość rolnikom posłuchania i ustosunkowania się do tego, co może się zdarzyć. Bardzo prosimy, panie doktorze, szczęść Boże, witam serdecznie na antenie Radia Maryja.
Szczęść Boże, witam. Jest to wielki zaszczyt dla mnie rozmawiać z inicjatorem dożynek krajowych, panie Michale, z panem właśnie. Cieszę się, że rolnicy, chłopi będą mogli zebrać się u siebie za murami Jasnej Góry, liczyć na wsparcie nie tylko przecież opatrzności, nie tylko Matki Bożej, ale i naukowców. I tutaj chcę zaproponować wszystkim udział w konferencji, która zacznie się o godzinie 12, czwartego w sobotę. I tytuł to Etyka w rolnictwie. Jaka przyszłość polskiego rolnictwa w czasach patentowania odmian nasion i zwierząt? Patentowania genetycznie modyfikowanych upraw i niszczących życie środków chemicznych. Chcę powiedzieć, że głos nauki w tej sprawie, no nie tylko epidemiologii, no tam będę oczywiście mówił o zagrożeniach zdrowia życia ze strony organizmów genetycznie modyfikowanych, ale też będą osoby, które będą informować Państwa o zagrożeniach ze strony całego systemu, który w jakiś sposób koncesjonuje nowe technologie, ukrywając prawdę o nich. Ukrywając prawdę, a w ten sposób zamazując rzeczywistość. W ten sposób czyniąc nas niewolnikami kłamstwa i po prostu tymi, którzy w ciemno kupują zarówno jako wytwórcy żywności, jak i jej konsumenci produkty wysokich technologii, co do których bezpieczeństwa, pewności nie mamy, a wręcz odwrotnie, mamy prawo podejrzewać, i to bardzo uzasadnione, domniemywać, że są one szkodliwe. W wielu obszarach w tym zakresie mamy dowody. Te dowody są spychane pod dywan, ukrywane po to, żeby ktoś mógł zarobić. Trzeba powiedzieć, że tutaj rola Kościoła katolickiego, powszechnego Kościoła katolickiego jest niezwykle istotna. Są liczne manipulacje informacją na temat modyfikacji genetycznych. Po prostu dochodzi do tego, że są rozsyłane po wszystkich zainteresowanych jakieś informacje, jakoby Watykan, Ojciec Święty popierał GMO. No tutaj musimy sięgnąć do encykliki Caritas in Veritate, ogłoszonej 29 czerwca bieżącego roku, gdzie papież Benedykt XVI wypowiedział się w sprawie nowych technik w rolnictwie i biotechnologii, gdzie wyraźnie powiedział, że w perspektywie głodu na świecie, zwłaszcza w krajach rozwijających się, czarnej Afryki, mogłoby się okazać pożyteczne wzięcie pod uwagę nowych perspektyw, jakie otwierają się przed prawidłowym stosowaniem tradycyjnych technik, produkcji rolniczej oraz nowych technik, ale zakładając, że po odpowiedniej weryfikacji zostały uznane za właściwe, szanujące środowisko i mające na względzie ludność, znajdującą się w najbardziej niekorzystnej sytuacji. Gdzie tutaj jest jakiekolwiek poparcie dla GMO? Tu jest wręcz odwrotnie. Jest pokazanie potrzeby weryfikowania wszelkich danych, nie przyjmowania za dobrą monetę kłamstw propagandowo-handlowych i lobbystycznych tych wszystkich, którzy służą złu.
Ja myślę, panie doktorze, że jeszcze będziemy mieli okazję o tym mówić. Być może, że właśnie Częstochowy również o tym powiemy w czasie audycji rolniczej. Natomiast dla informacji, rozpoczyna się o godzinie 12.
W sali papieskiej. Potem jest przejście na mszę świętą.
Msza święta jest o której godzinie?
Kończy się o godzinie 18. Przejście do kaplicy cudownego obrazu Matki Boskiej.
O której jest msza święta? O 14.30.
Tak jest.
I potem druga część konferencji, rozumiem.
A potem o godzinie 15.30 powrót do sali papieskiej, dalszy ciąg konferencji, poczęstunek na końcu. Także
rozumiem.
Ci wszyscy, którzy planują udział w dożynkach krajowych,
zapraszamy ich na godzinę 12 już do Częstochowy, aby mogli wziąć również udział w tej konferencji.
Kłopoty mogą być z miejscami, więc lepiej wcześniej zająć miejsca.
Rozumiemy. Serdecznie dziękuję panu. Jeszcze raz wspólnie zapraszamy. Panu doktorowi dziękujemy również za to, że rozmawiał z biskupem Styrną i że tutaj jest pełna akceptacja tej konferencji.
Rozmawiałem z księdzem Stanisławem Sojką, księdzem profesorem prałatem Stanisławem Sojką.
Sekretarzem księdza biskupa. Bez zgody księdza biskupa ksiądz prałat Sojka by również tutaj nie mógł nic postanowić.
No i jest nadzieja, że zaszczyci nas ksiądz biskup Jan Styrna, krajowy duszpasterz rolników.
Tym bardziej, że ksiądz biskup się bardzo pozytywnie wypowiadał przeciwko GMO, także uważam, że tutaj...
To znaczy, ja myślę, proszę pana redaktora, że tutaj obiektywizm jest najważniejszy. No to właśnie w myśl przesłania Ojca Świętego. No muszą być dowody, że coś nie szkodzi, że coś służy. Dopiero wtedy możemy akceptować. Jeżeli coś z góry ma w swojej konstrukcji wadę, tak jak właśnie to GMO, no to powinno być odrzucone od razu. Ale z drugiej strony patrzymy na ludzi głodujących. Jeżeli wyważymy te różne interesy, można powiedzieć, czy różne potrzeby i się okaże, że GMO miałoby dobić, a patentowanie nasion i roślin, odmian zwierząt miało być dobić tych głodujących, no to powinniśmy wszyscy wołać jednym głosem przeciwko temu.
Tak, ale z drugiej strony może dobić tych, którzy w tej chwili żyją.
No więc właśnie.
Bardzo serdecznie dziękuję panu. Do usłyszenia i do zobaczenia w Częstochowie.
Wszystkiego dobrego. Z panem
wszystkiego dobrego. Proszę państwa, przyszła sobota, 5 września. Rozpoczynają się dożynki jasnogórskie. Sympozjum związanym właśnie z, tak jak pan doktor Hałat mówił, już w sprawach dotyczących etyki, jak również i GMO. Serdecznie panu jeszcze raz dziękuję. Wszystkich serdecznie zapraszamy. Proszę państwa, dzisiaj zaprosiłem ludzi z bardzo daleka. Ludzi, którzy dzwonili do mnie i mówili: Michał, dzieje się niedobrze. Chcą nam podzielić gospodarstwa. Puszczają kolej szybkiego ruchu towarową 120, 160 na godzinę, osobową 200 przez nasze podwórka, przez nasze gospodarstwa. Uznałem, że sprawa jest o tyle ważna, że w zasadzie ci ludzie nie mają w jaki sposób powiedzieć o sobie, nie mają do kogo pójść, bo to zostało tak jakoś dziwnie zrobione, o czym zresztą oni powiedzą sami. Witam wśród nas pana Mirosława Borowskiego. Szczęść Boże, panie Mirku.
Szczęść Boże.
Rolnik z Niedźwieckie, powiat Wieliczka, gmina Wieliczka, powiat Olecko. Pan Mirek tu nieraz bywał u nas, kiedyś był członkiem wojewódzkiej, tak? Rady czego?
Wiceprezes Izby Rolniczej Warmińsko-Mazurskiej, obecnie przewodniczący Izby w powiecie Oleckim.
Czyli w dalszym ciągu społecznie pan działa. Witamy pana Andrzeja Steckiewicza, z rolnika z Małego Olecka, swego czasu wójt, teraz też taki bardzo ważny społeczny człowiek. Szczęść Boże panu.
Witam, szczęść Boże.
No i witam pana Stanisława Świderskiego z Małego Olecka, rolnik, który już przeszedł na emeryturę. Rolnik, który jest na emeryturze, ale dalej jest z rolnikami, próbuje im pomóc.
Związany. Rolnictwo to tak już wiąże na całe życie chyba.
Proszę panów, ja tak, panie Andrzeju, tak zdziwiony jestem tematem, dlatego że no, wy też jesteście chyba zdziwieni, bo nagle to się stało. Jak to się stało?
Tak, niech zgadza się.
Jak to się stało, że nagleście się dowiedzieli, że będzie przez was szła kolej, już są projekty, już jest to narysowane, a wy dotychczas w błogiej nieświadomości sobie żyliście, mieliście tam swoje gospodarstwa, próbowaliście coś tam ciekawego zrobić.
Tak, zgadza się. No, zostaliśmy zaalarmowani przez radnego z naszej gminy, pana Andrzeja Jankowskiego. Myślę, że byłby razem z nami, gdyby nie to, że wyjechał do Stanów. Otrzymaliśmy informację, ona przyszła do gminy 31 lipca 2009 roku celem uzgodnienia przebiegu trasy kolejowej tak zwanej Ria Baltiki przez właśnie powiat Olecki.
Skąd ona ma iść, ta Ria Baltica? Skąd to jest kolej?
Ria Baltica to jest kolej, która ma iść łączyć zachód Europy z tak zwaną Prybałtyką albo krajami nadbałtyckimi. I przez nas, przez nasze tereny naszego województwa były dwie opcje, są dwie opcje w zasadzie, tak zwana opcja augustowska i olecka. Olecka, która omija Olecko, a idzie przez nasze gospodarstwa.
Natomiast augustowska dlaczego? Co tam się dzieje?
Ja myślę, że augustowska dlatego się dzieje, mimo że jest to wariant krótszy o 33 km, dlatego że ekolodzy, myślę, że tak można powiedzieć, odpowiednio mocno przestraszyli nasz rząd, bojący się tego, żeby nie zadzierać z ekologami.
Jakiegoś kanarka znajdą?
No, myślę, że tak, chociaż te nasze tereny tutaj w Warmii i Mazur są, myślę, że równie atrakcyjne i zdrowe i ekologiczne jak augustowszczyzna.
Rozumiem. Proszę pana, pan jest gospodarzem, pan ma gospodarstwo rolne. To tak. Gospodarstwo rolne, no jakie duże i jaką ma pan produkcję?
Znaczy nasze gospodarstwo, moje gospodarstwo gospodaruje razem z żoną, mamy trójkę dzieci, ponad 100 hektarów gospodarstwo.
Duże gospodarstwo.
Tak, nowoczesna obora wolnostanowiskowa na ponad 100 krów, łącznie w gospodarstwie około 160 sztuk bydła. Także no, związaliśmy się z tym, jest to ciężki chleb, ale jesteśmy na ileś niezależni.
Wie pan, tak jak na ileś tam niezależni, bo tak wie pan, tak rok temu to mówili, że kto ma mleko, to ma to, co chce. Tak?
Tak, tak, tak się mówiło o tym. Myśmy wybierali ten kierunek, zresztą tutaj siedzącym kolego, prezesem dawnej Izby Suwalskiej, bo jest to najcięższy, najcięższy kierunek, najbardziej pracochłonny i wydawało się nam, że skoro tak ciężko, to będą wszyscy chętnie to omijać, bo to ciężkiej pracy nikt się nie garnie. A okazało się, że dopadł nas kryzys. Mimo, że mamy limitowanie, kwotowanie mleka, to ceny tak bardzo spadły, że my mamy cenę mleka sprzed 13 lat, a koszty są wiadomo jakie.
No, normalne, jakie grupy, jakie normalne grupy, koszty
tak,
są.
Tak, tak, tak.
Dwa
tak,
razy
tak.
Jakie?
Jakie grupy społeczne by zgodziły się na to, żeby zarabiać tyle, co 13 lat temu? Nauczyciele, lekarze, ludzie pracujący w budżetowce, nikt by się na to nie godził. A my się godzimy.
To znaczy,
milcząco.
To znaczy, że jeszcze na dzień dzisiejszy możecie prowadzić gospodarstwo.
Polski chłop jest uparty, walczy. My walczymy o swoje, o swoją małą ojczyznę. I dlatego tak to jest.
To gospodarstwo, pana gospodarstwo, będzie w jakimś stopniu dotknięte tą koleją. Jak to będzie przebiegało przez pana gospodarstwo?
To znaczy, moje gospodarstwo też będzie dotknięte, może nie w takim stopniu jak kolegów, ale też będzie dotknięte. Ja akurat będę mieszkał w rozwidleniu kolei, bo mieszkam przy jednym torze, około 20, no może nie, 100 metrów, gdzie przebiega już linia istniejąca, kolejowa, i będę uszczęśliwiony z drugiej strony. Także będę w widłach.
Czyli będzie pan, czyli jednym słowem będzie pan mógł sobie, jak będzie pan chciał, to najpierw z jednej strony popatrzy na pociąg, potem z drugiej strony.
No będę, tak? Miał granicę.
Będzie pan miał granicę.
Ograniczające moje możliwości.
Proszę pana, mówił pan, że o tej informacji zostaliście powiadomieni przez radnego. Ten radny był, nie wiem... Też po raz pierwszy o tym słyszał, czy już wcześniej, to znaczy, były jakieś informacje?
Tak, ten radny otrzymał, z racji tego, że jest aktywnym radnym, otrzymał to informację, poinformował go, myślę, że wójt o takim czymś. No i zorganizowaliśmy zebranie wiejskie informujące o tym problemie. Przeczytaliśmy pismo przewodnie, jakie otrzymał od firmy Infrapoiry, wójt gminy. I przeglądaliśmy też szkic na mapie i zobaczyliśmy, że to biegnie przez nasze pola, przez nasze gospodarstwa, biegnie przez naszą rzekę, przez blisko jeziora, także my tracimy nie tylko jako rolnicy, ale traci jako na walorach rolniczych, utrudnienie produkcji, ale też jako ekologicznych, atrakcyjnych. W przyszłości przecież nasza wioska w naszej gminie nastawia się też na agroturystykę. Kto będzie chciał tutaj zostawiać pieniążki przy szumiącym, pędzącym pociągu? Kto będzie chciał tu wypoczywać?
To znaczy, to będzie bardzo aktywna kolej, bo jeżeli to będzie kolej szybkiego ruchu, to wiadomą rzeczą jest, że będzie tam pociąg szedł za pociągiem.
Tak, tak. Jest planowana ta szybka kolej, gdzie nie przewiduje się tak dużej ilości przejazdów. Ma to być kolej bezkolizyjna. I to jest jakby zrozumiałe.
To znaczy, panie Mirku, jak to będzie wyglądało w pańskim wydaniu? Bo pana gospodarstwo rolne, to jest gospodarstwo też mniej więcej takiej dużej, tak samo duże jak u kolegi. Natomiast również pan ma bydło, wiem, że pan ma dużo tego bydła, że pan bardzo dużo pieniędzy zainwestował w te swoje obory. No i że na dzień dzisiejszy, no to tam trzeba jeszcze spłacać, tak?
Tak, wspólnie z żoną, z całą rodziną zainwestowaliśmy pożyczone pieniądze od banku. Z tą nadzieją, że tworzymy gospodarstwo nie na jedno pokolenie, nie na jedną chwilę, tylko tworzymy gospodarstwo, na którym będą gospodarować nasi potomni. I takich potomnych mamy, ponieważ synowie, którzy już, dwóch synów jest dorosłych, jeden studiuje, drugi kończy w tym roku szkolnym średnią szkołę, są zainteresowani tym, żeby po prostu z nami razem, a później może na własną rękę, prowadzić to gospodarstwo. I dzisiaj dowiadujemy się właśnie od kolegów z sąsiedniej wsi, bo małego Olecka, że gdzieś w Warszawie, za biurkiem, na podkładach z lat 70. geodezyjnych, wykreślono przebieg kolei, która dzieli gospodarstwa, a w moim wypadku dzieli moje siedlisko. Ponieważ mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, bo nie wyobrażam sobie tego wariantu, że 20 metrów czy 15 metrów od obiektu, w którym przybywają zwierzęta, jeżdżą co chwila pociągi i niszczą to, co myśmy zrobili. Dodatkowo jest to dla mnie jakby wyrok śmierci, ponieważ autentycznie zostaje w wypadku wybudowania tej kolei oddzielony od moich pól. Tutaj kolega powiedział, że nie będzie żadnych przejazdów na torach, ewentualne przejazdy wiadukty, ale te wiadukty są oddalone od mojego gospodarstwa o kilkanaście kilometrów. W związku z tym nie wyobrażam sobie, żeby przy produkcji bydła wozić zwierzęta po kilkadziesiąt kilometrów, gdzie po prostu cykl produkcyjny jest taki, że dwa razy dziennie trzeba to bydło wydoić i w ten sposób funkcjonować. Po prostu jest to jakaś paranoja. Ja w pierwszej chwili myślałem, że to jakiś dobry żart. Natomiast po zapoznaniu się z dokumentami, które udostępniła nam gmina, biuro projektowe pyta gminę o to, gdzie ewentualnie można zlikwidować przejazdy, a nie pyta, w jaki sposób ma przebiegać ta kolej.
To znaczy, gdzie można zlikwidować przejazdy obecnej kolei?
Obecnej kolei, tak? Dokładnie.
Obecnej kolei, tak. Bo żebyśmy się zrozumieli, z jednej strony mamy projekt, z drugiej strony mamy dzisiaj informację o tym, że jest linia kolejowa, że tam już pociągi kursują i że trzeba zlikwidować przejazdy, dlatego że dla PKP w związku z tymi licznymi spółkami, które teraz powstały, jest za drogo utrzymywanie drużników i tyle przejazdy.
Dokładnie. I jeszcze nasi koledzy, mieszkańcy miejscowości, tych, które dotyka ta kolej, praktycznie można powiedzieć, że dużej części naszej gminy, funkcjonując i obracając się w internecie, wyciągnęła na światło dzienne różne takie informacje, że niby była konsultacja społeczna, że ktoś tam jeździł szynobusem i oglądał to wszystko, że byli przedstawiciele samorządów. Okazuje się, że to jest tylko przekłamanie, które daje obraz jakby takiej wielkiej troski o społeczność tą na dole. Natomiast ani samorząd powiatowy, ani samorząd gminny nic o tej kolei nie wiedział do dnia, kiedy nie przyszły dokumenty o zmianę lokalizacji przejazdów kolejowych.
Panie Stanisławie, u pana jak to będzie wyglądało? Na pańskim gospodarstwie, w zasadzie gospodarstwie pańskiego syna, bo pan zgodnie z tymi wszystkimi prawidłami przekazał gospodarstwo synowi, czyli to już które pokolenie u pana będzie teraz?
Drugie pokolenie. Tak, bo kupiłem gospodarstwo, no 30 lat gdzieś mieszkam, ale to było małe gospodarstwo. Wcześniej zawodowo pracowałem, no, od 15 lat zajęłam się rolnictwem. Dokupiłem ziemi, co nie było mi łatwe, bo wiadomo, sytuacja materialna była bardzo ciężka.
To jakie duże to jest gospodarstwo w tej chwili?
Słucham?
Jakie duże to gospodarstwo jest w tej chwili?
W tej chwili użytków rolnych, to w porównaniu z kolegami to mało, ale 33 użytków rolnych jest.
No tak, no tamte tereny to nie jest duże gospodarstwo.
No plus 6 hektary lasu, łącznie 45. Także, no bo obecnie, później dokupiłem.
Ale pan ma bydło jakie? Mleczne czy opasowe?
Opasowe, opasy.
No głównie na opasy. Jak tak, wychodzi się teraz na opasach? Bo słyszałem, że również ceny raczej idą ku dołowi, a no nie zwyżkują.
Niestety, podobnie jak z mlekiem, te ceny są tak niekorzystne. No, ale na coś trzeba robić. Syna przepisałem gdzieś no, 3 lata temu gospodarstwo. Dokupił, no chciał już tak dynamicznie prowadzić, postawił na rozwój, wziął kredytu na 200 tysięcy. Tak?
Trzeba nie spłacić.
Oczywiście wyspłacić. No gdyby, no trochę człowieka przestraszają te warunki teraz tak niekorzystne, bo ceny spadają, człowiek niepewny jutra, wiadomo, no ale jakoś, ja wiem, no trzeba robić, coś trzeba robić.
Ta kolej, jak będzie ona przechodziła przez waszą wieś?
Tak,
przez,
bo no to, ja to tam, określam właśnie.
To Małe Olecko, prawda? Tak, ona będzie dotykała bardzo mocno tego Małego Olecka.
No u nas, w moim przypadku, ja w ogóle określam, to jest zamach na spokój ludzi, bo 20 metrów od budynków. I prawda jest sobie wyobrazić, pracować, mieszkać, a przecież przecina siedlisko, to
no, ale
wypuszczać.
Człowiek, ale jak bydło to zniesie, bo to jest duża hodowla.
Ja na razie nie dopuszczam sobie do myśli, że na kolej w ogóle będzie, no ale no nie daj Boże. Jak bydło zniesie, jak to w ogóle będzie wyglądać, no trudno mi jak na razie uzmysławić. No to. U sąsiada podobnie, obok mieszkającego, no też 20 metrów, bo tak niedaleko mieszka. No i u niego przecina no, szerokim pasem ziemię.
Tak, to że... co ludzie na to? Bo no, jak no, ludzie... rozmawiali z ludźmi, mówił pan Andrzej o zebraniach. Jak jest...
No w naszym przypadku, no nie wiem, gospodarowanie będzie chyba niemożliwe nawet. I teraz w tej sytuacji ani to sprzedać, bo kto to kupi w końcu? Przecież ta wartość autentycznie no, zmaleje, no to oczywiste.
To nie jest autostrada, przecież to jest kolej. Tam nie można robić jakichś przystanków, jakichś tam restauracji,
no tak,
i tak dalej.
No skąd? Teraz, no i właśnie z sąsiadem rozmawiałem, mówię, na koniec gospodarowania, no bo to jest niewyobrażalne w tych warunkach w ogóle pracować, prowadzić gospodarstwo.
Panie Andrzeju, sytuacja, tak jak tutaj mówicie państwo, jest bardzo trudna. Słyszałem, że państwo bardzo szybko reagujecie i staracie się przeciwdziałać temu. Powołaliście stowarzyszenie.
Tak, tak.
I to jest bardzo sposób pokazany, w jaki sposób, jeżeli jest trudna sytuacja, że rolnicy potrafią się zorganizować. No przecież to jest w ciągu 2 tygodni powołane stowarzyszenie, zarejestrowane stowarzyszenie, ma władzę, statut opracowany i tak dalej. To nie jest takie proste.
Tak, no ja chcę powiedzieć do tego, co pan redaktor mówi, że dobrze byłoby, żeby też można było się organizować w tym rolnictwie wtedy, kiedy jest inny cel, opłacalność produkcji, zbyt i tak dalej. Tu akurat jest organizacja obrony. I żeśmy po zebraniach wiejskich, na których zawiązały się komitety protestacyjne, zresztą wysłaliśmy do wójta gminy takie pismo opiniujące negatywnie przebieg tej linii kolejowej. Rada Gminy również się przychyliła do tego, też negatywnie. Natomiast myśmy, aby tutaj, co pan redaktor mówi, sprawniej to szybko szło, założyliśmy stowarzyszenie. Stowarzyszenie nazwaliśmy Kolej na Olecko. My nie jesteśmy przeciw nowościom, inicjatywom i tak dalej, ale my chcemy być podmiotem tym. Podmiotem chcemy, żeby nas traktowano, nie tak jak do tej pory, że nic nie wiemy, co się dzieje, konsultacje bez nas. Okazuje się, że właśnie według tych informacji, które w internecie znaleźliśmy, przyjechała salonka i stowarzyszenie jakieś z Zielone Mazowsze opiniowało pozytywnie. My nic nie wiedzieliśmy o tym. Ja jestem radnym powiatowym i też nie wiedziałem o tym. Starosta był zdziwiony, też nie wiedział o tym. Przechodzi przez nasz teren. My chcieliśmy jak gdyby zareagować na to, więc powołaliśmy stowarzyszenie, które zostało zarejestrowane, jest regulamin, statut i myśmy zyskali też to, że staliśmy się podmiotem prawa. Chcemy w myśl tej zasady nic o nas bez nas. My chcemy być podmiotem, my chcemy rozmawiać normalnie, jak cywilizowani ludzie. Chcemy być lepiej traktowani jak te zwierzątka, roślinki. My żyjemy tutaj. To jest nasza ojczyzna. My nie wyjeżdżamy za ocean, za granicę. Żyjemy spokojnie, chcemy żyć spokojnie, pracować dla tej ziemi.
Proszę pana, mówi pan, że żyjecie spokojnie, że chcecie żyć spokojnie na tej ziemi, chcecie budować sobie wasze gospodarstwa rolne. No... Powinniśmy się z tego cieszyć, a nie martwić. Tym razem zaczynamy się zastanawiać, co dalej. Jest statut, są członkowie, są władze powołane. Jak wy widzicie możliwość takiego oddziaływania, które spowoduje jednak zmiany tych decyzji, które już zapadły?
To znaczy, my nie wiemy, czy zapadły decyzje, natomiast wystąpiliśmy już do firm, które wystąpiły o opiniowanie do władz gminy o to, że jesteśmy stowarzyszeniem, że chcemy uczestniczyć, że mamy osobowość prawną, że no nic o nas bez nas.
Musicie być informowani o wszelkich spotkaniach, tak, wszelkich działaniach, wszelkich opracowaniach, mapach, bo ja tu pan Mirek ma rozłożoną tą mapkę, ten szkic i tutaj widzę, że idzie linia kolejowa, to znaczy, że ona jest narysowana,
tak,
że są projekty, że już się mówi, gdzie będą te przejścia i tak dalej, gdzie pan Mirek ewentualnie będzie mógł wnioskować, żeby mu pozwolili przenieść swoje gospodarstwo na drugą stronę torów, chociaż nie wiem, czy to jest możliwe, panie Mirku, w tym wypadku, bo panu dom można postawić gdzie indziej.
Pewno wszystko jest możliwe, natomiast włożyliśmy tyle serca i pracy w to, żeby stworzyć to gospodarstwo i myślę, że nie ma się czego wstydzić, a dzisiaj po prostu taka wizja porażki. Tutaj chcę powiedzieć, że nasz protest rolników i mieszkańców gminy Wieliczki jest poparty podpisami kilkuset osób. Zebraliśmy tutaj poprzez te swoje zebrania w poszczególnych wsiach, poprzez aktywność ludzi, którym zależy na tym, żeby dalej funkcjonować, żeby dalej żyć w tym naszym tutaj, w tej naszej małej ojczyźnie. Zebraliśmy kilkaset podpisów, które uwiarygodniły, że my nie zgadzamy się na taki przebieg zdarzeń. Po prostu. Tutaj trzeba powiedzieć, my rolnicy płacimy bardzo duże koszty transformacji. Tutaj pan redaktor powiedział, że odbywają się dożynki i tu naprawdę, ja wczoraj mieliśmy takie dożynki powiatowe u nas akurat w gminie, bo to jest taka impreza zadośćuczynienia.
Przepraszam panie Milku, to jest bardzo złośliwe w tym momencie, to wy teraz, bo dawniej to chłop dziękował panu Bogu w niedzielę, a wy teraz panu Bogu dziękujecie w sobotę? Sobota to dla mnie to jest sabat.
No niestety nie mieliśmy wpływu na to, żeby odbyło się to w niedzielę, my rolnicy. Natomiast jeżeli władza, jakaś tam władza zadecydowała, że robią dożynki w sobotę, uważałem, że jako rolnik i działacz ruchu chłopskiego powinienem wziąć w tym udział. I tam też miałem takie małe przemówienie.
Ja chciałem tylko zwrócić uwagę na to, że jednak tą katolickość tam się zabiera, że zaczyna się robić coś wygodnie i tak dlatego ja na to zwróciłem uwagę, że kiedyś, kiedy jeden z duszpasterzy rolników zaproponował zrobienie dożynek w sobotę, to ja bardzo mocno zaprotestowałem, bo rolnik przyzwyczajony, chłopi mi powiedzieli, panie, my dziękujemy Panu Bogu w niedzielę, to jest święto, kiedy chłopi idą do kościoła, a w sobotę mogą pójść, ale to nie z tego powodu.
Zgadza się i frekwencja, muszę powiedzieć, była bardzo kiepska, bo raz, że my gospodarujemy na terenach północno-wschodniej Polski, gdzie okres wegetacji jest opóźniony, jeszcze sporo pól jest nieuprzątniętych. Wszyscy mają jakieś tam zajęcia, które uzależnione są od pogody. I myślę, że tu akurat właśnie odbiło się to na frekwencji.
Rozumiem. Mówimy o sytuacji waszej teraz, torów i tego wszystkiego. Panie Andrzeju, pan chciał coś dopowiedzieć odnośnie właśnie tych zebrań, odnośnie tych podpisów, odnośnie sposobu działania wsi, która, no kilku wsi. Ja myślę, że to jest, my mówimy tylko o jednej gminie, a przecież tych gmin, przez które ta kolej będzie szła i będzie dotyczyła również takich gospodarstw jak wasze, będzie więcej.
No tak, ja chciałem tutaj dodać, że my stawiamy rzeczowe pytania. Ja na sesji powiatowej zapytałem pana starostę i złożyłem interpelację, jakie korzyści odniesie ta społeczność, podatki od nieruchomości, możliwość dotarcia szybszego do świata, żadnych korzyści. My tego nie wiemy, my chcemy dotrzeć. I myślę, że to stowarzyszenie daje nam pewną podmiotowość, że będziemy mogli z naszymi członkami rozmawiać, przedstawiać w sposób cywilizowany. Myślę, że na to zasługujemy.
Proszę państwa, będziemy rozmawiali oczywiście z panami, którzy dzisiaj są tutaj wśród nas obecni, ale zapraszam do rozmów 655 23 55 dla Polski Północnej, 655 23 56 dla Polski Południowej, kierunek do Torunia 056. Rozmawiamy o tym, co ma spotkać rolników, gospodarzy w momencie, kiedy zaproponuje im się przez ich gospodarstwa tory kolejowe. Witam, jest wśród nas pan Mirosław Borowski, pan Andrzej Steckiewicz oraz pan Stanisław Świderski. Mamy już rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tu ja dzwonię z okolic Rypina. Ja mam identyczną sytuację, tylko z masztem telekomunikacji stacjobazowo i masztem telefonii komórkowej. O budowie, to jest 4 metry od mojej granicy gospodarstwa. Pobudowano 40 metrów od domu mieszkalnego, pobudowano taką stację bazową, która wiadomo wydziela promienie magnetyczne. Ja o budowie i tutaj brat, rodzina nasza dowiedziała się, jak maszyny weszły na pole u sąsiada. Nic nie wiedzieliśmy.
To znaczy w zasadzie, ale powinny być uzgodnienia z wami, bo ja pamiętam, jak tam 80 metrów od mojego domu postawiono taki maszt, teraz już stoi, to najpierw były dyskusje, były pisma, były różnego rodzaju takie.
Panie redaktorze, nie było ni żadnego, niby byłem w urzędzie gminy, nawet nie chciano mi udostępnić dokumentów, jest bardzo arogancki urzędnik, I były niby powinno być obwieszczenie, powiadomienie przez obwieszczenie, ale nikt tego obwieszczenia nie widział. Ja zebrałem tutaj około 50 podpisów okolicznych tutaj mieszkańców, nikt nie widział takiego obwieszczenia, a ono powinno się ukazywać 3 razy. No raz można to przełożyć, ale w 3 terminach, jeśli się ukazuje, powinien ktoś widzieć.
A pan jest rolnikiem, jest... tak?
Słucham?
Pan ma gospodarstwo rolne, czy to
tak,
jest...
gospodarstwo rolne mam, gospodarstwo rolne. U sąsiada na polu, on tutaj korzyści majątkowe uzyskał, to u niego postawił sobie ten maszt. A nas tutaj, panie redaktorze, ja tu miałem budować sobie dom, mieliśmy, bo już tam przy tym maszcie. No teraz 5 metrów, 10 metrów od masztu to już jest niweczy nasze wszystkie plany i całą właśnie tutaj i ojca tutaj pracy i całej rodziny. I tutaj jesteśmy w sytuacji, nikt nie chce nam pomóc, nikt nie chce nam pomóc.
Proszę pana, mam bardzo... taką prośbę, niech pan zostawi na siebie jakieś namiary, ja z panem postaram się skontaktować po audycji dzisiaj albo może jutro i porozmawiamy na ten temat, jak może wam pomóc, nie wiem czy tak, potrafimy, tak, ale proszę zostawić jakieś informacje.
Dobrze,
temat.
Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.
Boże.
Czekamy na następne telefony. Proszę państwa, natomiast panie Mirku, no tam u was, u pana, to ja tam będę złośliwy jeszcze raz. U pana wiatraki mają stanąć, tak? Słyszałem, że pan jest zadowolony z tego. Jak teraz kolej będzie, to może nie puszczą tam.
Będą, to znaczy generalnie Polska ma produkować ileś tej energii ze źródeł odnawialnych. Są takie miejsca przewidziane ewentualnie do postawienia tych wiatraków.
U pana już stoją, nie jeszcze?
Nie, jest to w sferze powiedzmy badań i nie wiadomo jak to w ogóle do tego będzie dalsza kolej rzeczy.
Rozumiem, bo ja właśnie przyjeżdżałem teraz ostatnio, proszę państwa, niedaleko tam w okolicach Włocławka, stoją bardzo blisko domów takie, nie te duże, to takie średnie wiatraki, ale jak tak rozmawiałem z rolnikami, to mówili, że nie wiedzieli, co to ich czeka. W tej chwili krowy są bardzo wystraszone i spadła produkcja mleka bardzo mocno. Także tutaj też na te rzeczy trzeba wziąć pod uwagę, jeżeli nawet się chce dostać tam te 15 tysięcy rocznie, czy tam 20 od wiatraku i to jeszcze nie wiadomo, jak umowa jest podpisana. Oczekując na rozmowę telefoniczną, proszę pana, państwa 655-23-55, kierunek z północy, 655-23-56 dla południa Polski, kierunek Trójmiasta 056. Panowie, czekając na rozmowę, co prawda dzisiaj możemy mieć możliwość, to znaczy może tak się złożyć, że wcześniej będziemy musieli skończyć audycję. Kilka słów, panie Andrzeju, jakby pan widział przyszłości, bo jeżeli nie tu kolej, prawda, przez moje podwórko nie, przez sąsiada niech idzie, tak?
To znaczy nie, my tak nie myślimy, między innymi my chcemy być partnerem i rozmawiać, my widzimy wariant, który może być do pogodzenia, my żyjemy na terenach tak zwanych ziem odzyskanych, gdzie są duże przestrzenie niezamieszkałe i nawet tutaj kolega narysował takie szkice przejścia. My znamy te tereny, my tutaj żyjemy od urodzenia, my wiemy, którędy przebiegać. Zresztą z informacji uzyskanych wiemy o tym, że w latach 70. był projekt, który zakładał przebieg tej linii, ale parę kilometrów wcześniej i on byłby też wariantem krótszym i nie przechodziłby przez nasze gospodarstwa siedliska. Też przechodziłby przez grunty agencyjne, Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, grunty nadleśnictwa i wchodził po prostu w tereny kolonijne niezabudowane. Taki wariant jest i między innymi chcemy poprzez to, że mamy to stowarzyszenie, być partnerem. My nie chcemy bojkotować, bo przed postępem się nie da rady uciec. My rozumiemy, że świat się robi mały, globalizacja i tak dalej, jest jakaś tam konieczność, natomiast my chcemy być po prostu pełnoprawnie traktowani.
Panie Mirku, rozmawiamy o sytuacji, rozmawiamy o torach, rozmawiamy o projektach. Natomiast dzisiejsza rzeczywistość rolników, bo tak audycja już dobiega do końca, chciałbym, żebyśmy jednak parę słów powiedzieli, jak żyjecie i jakie macie możliwości rozwoju, bo pan ma duże gospodarstwo, jeżeli chodzi o bydło mleczne. Zapowiada się po 2012 roku zmiany wspólnej polityki rolnej. Bardzo mocno straszy się was, że pieniądze z Unii będą przekierowane gdzie indziej, że kwotowanie produkcji mleka może być, że kwota może być uwolniona. A więc dla pana no to jest, stworzył pan takie gospodarstwo, stawił się pan na hodowlę krów mlecznych, na wysoką produkcję mleka i to może spowodować, że pan nagle stanie się bankrutem.
Znaczy powiem tak, tak źle to nie było, jak jest w tej chwili, w chwili obecnej, jeśli chodzi o opłacalność, o koszty produkcji i o zwrot tych kosztów w sprzedanych produktach. Myśleliśmy kiedyś, bo przeżyliśmy już Balcerowicza 1, Balcerowicza 2 i myśleliśmy, że po prostu już gorzej być nie mogło, jak właśnie Balcerowicz jako minister finansów podnosił nam oprocentowania, wprowadzał te elementy liberalne, gdzie po prostu człowiek i nie był ważny, nieważna była produkcja krajowa, aby tylko była żywność, można ją sprowadzić z całego świata, z Chin, skażoną jakąś inną. A tu się okazuje, że w tej chwili po prostu wszystkie gałęzie są poniżej kreski. I tak na przykład z wyliczeń naszych wynika, że na przykład zwrot kosztów przy produkcji żyta jest na poziomie 50%, zwrot kosztów przy produkcji pszenicy jest na poziomie 70-60%. Tak jak te ceny, które pan redaktor mówił, są takie same u nas. Po prostu to są ceny, gdzie zboże ma być zawiezione, a teraz jeszcze odległość od punktów skupu i po prostu koszty transportu i to wszystko do kupy. My po prostu widzimy widmo bankructwa jeszcze przed 2012 rokiem. I tutaj bez pomocy państwa nie widzę możliwości, żebyśmy dalej funkcjonowali.
No nie, pomocy państwa się nie możecie spodziewać, dlatego że minister wyraźnie powiedział, że państwo nie może pomóc, że w tej chwili mamy urynkowioną gospodarkę i że na przykład rozmowy, minister jest tylko pośrednikiem między przetwórcami a rolnikami.
No dobrze, a jeżeli się przyjęło pakiet kryzysowy dla gospodarki, to rolnictwo nie jest gospodarką w tym kraju? Powinniśmy po prostu też być objęci pakietem ochronnym. Przecież dzisiaj w programie Tydzień, bo kolega akurat do mnie dzwonił, ja nie oglądałem programu Tydzień, bo byłem w drodze, minister powiedział, że mleczarze to jest elita i ona sobie poradzi. Nie, panie ministrze, elita sobie nie poradzi, ponieważ my produkujemy poniżej kosztów produkcji. Wymagania są stawiane coraz wyższe dla nas.
No, weterynaria w tej chwili narzuciła wam przecież różnego rodzaju rozwiązania. Wydaje mi się, że nie wiem, czy im podawacie. Dobrostan zwierząt i tak zwane to dostosowanie się do tych wszystkich wymagań unijnych.
Wymagają dodatkowych nakładów, a skąd wziąć na to...
zgodność,
wziąć,
prawda?
Tak, a skąd wziąć na to wszystko pieniądze? Ja pytam publicznie po prostu. Już wczoraj na dożynkach też zadałem to pytanie, bo było dwóch posłów. Zadałem to pytanie, że po prostu my dzisiaj rolnicy oceniamy, że to, co zależało od Boga, czyli powiedzmy niezłe plony, bardzo dobra pogoda, jeśli chodzi o żniwa, bo parę deszczy, które przeszły, to po prostu one nam nie przeszkadzały, bo gdyby była jeszcze gorsza pogoda, to byśmy mieli jeszcze gorszą sytuację. Bogu jest za co dziękować. Natomiast to, co jest uzależnione od ludzi, czyli od rządzących, to po prostu jest dla nas, rolników, porażka.
Panie Andrzeju, pan chciał coś dopowiedzieć, tak? W tej sprawie swojego gospodarstwa, w sprawie tego, co ludzie mówią, bo przecież jak pan, jako radny powiatowy, to pan ma kontakty z ludźmi szersze.
Tak, no akurat ja na ostatniej sesji poinformowałem, złożyłem takie oświadczenie o sytuacji finansowej, materialnej, ekonomicznej wsi. No ludzie przyjmują to, przyjmują tylko tyle, że ktoś powiedział i tak jest. Ja chcę powiedzieć, że odnoszę wrażenie, że nasz minister rolnictwa, który jest z PSL-u, no zapomniał, że wywodzi się z tej partii chłopskiej. Mnie martwi to, że dzisiaj się usprawiedliwia się tym, że nic nie można, bo Unia, bo Komisja narzuca i tak dalej. Można, tylko trzeba chcieć, bardzo chcieć.
To znaczy trzeba mieć jakiś pomysł, tak? U pana, tak? Bardzo proszę, panie
Stanisławie. Ja oczywiście podzielam opinię przedmówców, kolegów. W tej naszej, no niestety, ciężkiej sytuacji, tu chcę o kolegach powiedzieć, jak pan widzi, panie redaktorze, są jeszcze młodymi ludźmi, no ale gospodarstwa są postawione na wysoki poziom. Mam na uwadze obory,
No wie pan, jak się ma zadłużenie 200 tysięcy gospodarstwa rolnego, to ja się nie dziwię, że się ma już coś zrobionego w tym gospodarstwie, tylko cały czas pytam się, czym to spłacić. Bo
tak, kiedy człowiek ma nadzieję na polepszenie warunków, no na pewno to jeżeli ustawiany optymistycznie. No w tym przypadku, no niestety, ja negatywnie właśnie patrzę na przyszłość. Jest ciężko, no ale powtarzam, no musi coś robić, musi pracować, tylko żeby to łączyło się z jakimiś dochodami. Jak wiemy, środki do produkcji rolnej no bardzo dużo wzrosły i coraz wzrastają. Niestety produkcja rolna coraz tanieje. Mleko, żywiec, no tanieją to. A środki do produkcji odwrotnie właśnie drożeją. No i tak, taka niezdrowa kalkulacja. Stąd właśnie z tego miejsca proszę, zwracam się z prośbą do pana ministra, no żeby pan zszedł.
Mam nadzieję, że ktoś słucha z ministerstwa.
No i proszę, bo pan minister na pewno wpływowych o pomoc w naszej sytuacji.
Bardzo, panie Andrzeju, widzę, że pan podnosi rękę. Chce pan coś jeszcze dopowiedzieć? Bardzo proszę.
Tak, no ja chcę powiedzieć, że pewne zmiany zaszły jak gdyby trwale, bo jeżeli będąc mleczarzem, kolega tutaj tak samo, jeżeli wiemy, jak wygląda sytuacja w polskiej trzodzie, że po głowie spadło w granicach 7 milionów sztuk, to nie ma kto zjeść tego polskiego zboża. I to jest problem. I tu są pewne rzeczy nieodwracalne. Także to jest tragedia.
Panowie, ale ja mam jedno pytanie do was. No coraz mniej możecie zmianować. Coraz mniej roślin jest przyjmowane. W tej chwili doprowadza się do likwidacji skrobi ziemniaczanej, tak zwane dopłaty niezwiązane, prawda? A więc po to, żeby ludzie od skrobi odchodzili. To samo jest z tytoniem. To samo z innymi roślinami, uprawami. Czytałem niedawno informację, że pomimo tego, że jest mniejsza wydajność hektara, zboża mamy więcej, a dlatego mamy więcej, że coraz więcej się sieje tego zboża. Czyli nie ma co myśleć o opłacalności, dlatego że skoro co roku trzeba powiększać areał uprawowy zboża, to zboża będzie pod dostatkiem i będzie z nim problem. Czyli musi być tanie.
No tak, ale przecież zagospodarowanie nadwyżek zboża miało być poprzez biopaliwa. Temat nośny, karmi się nas przed wyborami różnymi obietnicami, a później się okazuje, że rolnik jest do niczego niepotrzebny, bo on sobie poradzi, sam załatwi swoje sprawy, a gdzie są te rozwiązania, o których nam mówiono? Biopaliwa. Przecież to można byłoby zagospodarować dużą część zbóż. Nie trzeba byłoby importować komponentów z zewnątrz. Ja rozumiem, lobby importowe jest silne i dlatego te tematy są chyba dla rządzących tak zwane tabu.
Panie Mirku, biopaliwa, restrukturyzacja przemysłu cukrowniczego, ileś tam milionów zostało przeznaczonych właśnie na wzmocnienie tych, którzy mają te biopaliwa robić. Dowiadujemy się. Na Ukrainie, w Czechosłowacji, w Niemczech powstają nowoczesne fabryki przetwarzające biopaliwa. Słyszymy, że gdzieś tutaj ktoś tam próbuje się zająć biogazem. Ale cały czas nie ma jakiegoś takiego programu rządowego. Program rządowy dzisiaj jest taki, że dla pana to może i dobre, dlatego że jak ktoś będzie chciał uzyskać rekompensaty za oddaną kwotę mleczną, co takie było modne 2 lata temu, to teraz 5 groszy będzie kosztowała. To jest ciekawie, czy ktoś będzie chciał za te pieniądze oddać swoją kwotę mleczną. Wiele różnych rzeczy się wprowadza. Proszę państwa, ja mam taki komunikat Agencji Rynku Rolnego, który informuje, że od 19 października będą owoce w szkole dla dzieci dawane za darmo, z tym, że do 1 września muszą się zgłosić wszyscy producenci, którzy by chcieli nawiązać kontakt. 21 zostało porozumienie, ukazało się, i 1 września ci, którzy będą dostarczali, jeżeli się nie zgłoszą do 1 września, to dzieciaki nie będą miały za darmo owoców w szkole. Także takie różne rzeczy są. Tutaj ja jeszcze raz proszę producentów, którzy są związani z owocami, warzywami, z przetwórstwem, aby ewentualnie do Agencji Rynku Rolnego się zgłosili. Te formalności można w ciągu 7 dni ewentualnie potem pouzupełniać, ale ważne jest, żeby się zgłosić, bo inaczej będą problemy. Tak wyglądają różne sytuacje. Proszę panów, ja pytam się was, stowarzyszenie, kolej, ludzie się mobilizują, coś ważnego. Ale jak wygląda ta codzienność? Co z dziećmi pierwszego? Pana już nie dotyczą, panie Mirku, prawda? 1 września dzieci idą do szkoły. Słyszałem, że wyposażenie dla dzieci na wsi, no nie do końca tam te pieniądze są, żeby dofinansować, prawda?
Tak, jesteśmy grupą społeczną, która została pozbawiona jakiejkolwiek pomocy. Posiadanie gospodarstwa eliminuje nas z różnych form wsparcia. Dodatkowo reforma oświaty spowodowała to, że zmieniają się podręczniki co roku. Z dziecka na dziecko, jeżeli ktoś ma, powiedzmy, dzieci rok po roku idące do szkoły, nie bardzo pasują te podręczniki, trzeba wydawać dodatkowe pieniądze. My wszyscy za to płacimy.
No a program, bo tak w zasadzie to, czy pan jest zorientowany, czego na przykład pana wnuki, bo ja już je wiem, czego moje wnuki nie będą się uczyły. Na pewno o kościuszce pułaskim moje rodzinie nic nie będą wiedzieli. Nie mówię już o innych. Także czy pan jest zorientowany, jak idzie program? Bo mówimy o szkole. Chcieliśmy, żeby szkoła była nasza. Chcieliśmy, żebyśmy mieli wpływ na wychowanie, ale chcieliśmy również, żeby tam uczono patriotyzmu. Na dzień dzisiejszy idzie się w kierunku Europy, człowieka europejskiego, a nie Polaka.
Tak. Program jest, można powiedzieć w tym miejscu, że program jest zły. Ja jestem jeszcze osobą, która skończyła tradycyjne 8 klas podstawówki, 5 lat technikum i studia wyższe. I teraz obserwuję swoje dzieci, które jedno jest w szkole podstawowej, drugie jest w szkole średniej i system oświaty podstawowej, gimnazjalnej i średniej. Ja chodziłem do szkoły, gdzie siódma lekcja to już była bardzo dużym obciążeniem dla młodego człowieka, a dzisiaj moje dzieci wracają po 8-9 lekcjach. Ja nie wiem, czego one się uczą na tej 8 i 9 lekcji, bo to już jest po prostu za duże przesilenie takiego młodego człowieka. Po prostu reforma obciążyła ludzi, ogranicza młodym ludziom możliwości wzbogacania swojej wiedzy.
Panowie, powoli będziemy kończyli naszą audycję dzisiaj. Chciałbym, żebyście, podsumowali jakoś tą sprawę, powiedzieli, co chcecie zrobić, do kogo apelujecie, z kim, w jaki sposób się z wami kontaktować, no bo może warto by było, żebyście mieli możliwości kontaktu z ludźmi, gdzie już te rzeczy są, w jaki sposób można się przed tym bronić. Są na pewno już jakieś tam ścieżki wydeptane, sposoby rozwiązań i tak dalej. Panie Andrzej, bardzo proszę.
Dziękuję. Ja chciałbym w tym miejscu podziękować dla pana redaktora i dla Radia Maryja, że mieliśmy taką możliwość wyartykułowania swoje problemy na antenie
adres
krajowej.
Proszę podać, bo mam informację, że musimy kończyć. Tak? W jaki sposób się z wami kontaktować?
Nasz adres to jest Stowarzyszenie Kolej na Olecko, Małe Olecko 16 19 404 Wieliczki.
Telefon?
087 510 145 720.
087 510 103.
Przepraszam, podałem komórkę. 510 145 720.
510 145 720. Proszę państwa, panie Mirku, pozdrawiamy tylko. Kogo?
Pozdrawiamy wszystkich mieszkańców gminy Wieliczki. Mamy nadzieję, że ten zaczątek, który dzisiaj tutaj złożyliśmy w Radiu Maryja, przyniesie nam owoce.
Pan...
Oczywiście pozdrawiam wszystkich znajomych.
Syna przede wszystkim, który prowadzi gospodarstwo.
Marcinku, serdecznie pozdrawiam, sreczkie pozdrawianie.
Dziękujemy bardzo wszystkim, zapraszam do Częstochowy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.